Cześć. Cześć. Jak ja kocham, kiedy jesteśmy razem, kiedy możemy się uśmiechnąć do siebie nawzajem. Powiedz osobie, która siedzi obok ciebie, że cieszysz się, że jest obok ciebie. Tylko nie kłamiemy, nie kłamiemy. Jak dobrze jest być w Kościele, wśród ludzi, którzy kochają Pana, wśród ludzi, których Bóg dotyka, wśród ludzi, których Bóg wykupił. Cieszę się, że jesteście tutaj. Cieszę się, że ja mogę z wami iść przez życie i być tutaj. To jest dobry poranek, amen. Amen. I to będzie dalej dobry poranek. Amen? Amen. Słuchajcie, chciałem podziękować, dlatego że kiedy ostatni raz tutaj stałem i dzieliłem się słowem, to poprosiłem was, żebyśmy, kiedy, jeśli mamy w sercu taką wdzięczność Bogu za Kościół Betlejem, to żebyśmy weszli na Google Mapsa, dali tam 5 gwiazdek, napisali coś fajnego. Słuchajcie, naprawdę wiele opinii się pojawiło. Bardzo się cieszyłem z tego powodu. Dzisiaj sobie patrzyłem jeszcze na Google Mapsa i patrzę, o, chyba mój komentarz na temat Kościoła zebrał najwięcej serduszek. Bardzo mi miło, dziękuję. Super. Żebyśmy przyznawali się do Kościoła, w którym jesteśmy, do miejsca, które kochamy, do miejsca, w którym Bóg nas dotyka. Jesteśmy Bogu wdzięczni za Kościół Betlejem. Amen? Amen. Super. Super. Chciałbym zacząć od takiego pytania. Pomyśl o osobie, która ci towarzyszy w życiu, na przykład o kimś, z kim pracujesz, albo jeśli jesteś w szkole, to o kimś, z kim siedzisz w ławce, o kimś, kto może nie jest z twojej rodziny, ale z kim codziennie praktycznie się stykasz. Macie? Macie w głowie taką osobę? Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie ta osoba i mówi coś takiego. Wiesz co, mam wrażenie, że Bóg nie chce do mnie mówić. Że Bóg chyba nie chce do mnie mówić. Jak byście odpowiedzieli? Nieprawda. Ktoś by powiedział właśnie, że nie, że Bóg jest blisko ciebie, że Bóg mówi. I tak znając to, w co wierzymy, na podstawie tego, co czytamy w Słowie Bożym, myślę, że większość z nas powiedziałaby coś w stylu, słuchaj, to nie jest prawda. Słuchaj, może tak się czujesz, może w taki sposób gdzieś pojawiają się te myśli, ale one są dalekie od tego, o czym czytamy w Słowie Bożym i dalekie od tego, jakie doświadczenie ma tysiące czy miliony może osób na przestrzeni historii osób wierzących. Więc pewnie powiedzielibyśmy, że to nie jest prawda. I myślę sobie, że my często, kiedy spotykamy się z kimś, może rozmawiamy i widzimy, że ktoś ma jakieś rozterki, to potrafimy bardzo trafnie doradzić. Potrafimy bardzo trafnie powiedzieć, nie, wiesz co, tu należy tak, albo Bóg widzi to tak. I potrafimy mówić Boże prawdy do życia drugiego człowieka. Na przykład, że Bóg chce do niego mówić, jednocześnie zmagając się czasami z tym, żeby przyjąć to do własnego serca, do własnego życia, że na przykład Bóg chce mówić również do nas. Czy żyjesz tym, że Bóg chce mówić do ciebie? Pewnie jakbyś spotkał się z kimś, kto powiedziałby, że ma problem z grzechem, to powiedziałbyś mu, jest wolność od grzechu w Bogu. A jednocześnie możemy sami czasami mierzyć się z tym, że ciężko nam przyjąć to, że jest wolność od grzechu w naszym życiu w Bogu, dlatego że Duch Święty ma większą moc niż nasza tendencja do grzechu. Amen? I tak można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. Ale chodzi mi o to, że jeśli rozumiemy, że Słowo Boże o czymś mówi i umielibyśmy tak doradzić komuś, pamiętajmy o tym, że to tyczy się też nas. Tyczy się też nas. I będziemy dzisiaj dużo rozmawiać o słuchaniu Bożego głosu. Taki mam tytuł dzisiejszego kazania. Słuchanie Bożego głosu. I wierzę, że wzmocni się w nas dzisiaj to przekonanie, że Bóg chce do nas mówić. Bracie, siostro, przyjacielu, gościu, może, który jesteś pierwszy raz z nami tutaj, chcę ci powiedzieć, Bóg jest blisko ciebie. Chce do ciebie przemawiać. Bóg cię kocha. Bóg mnie kocha. I cieszę się tym każdego dnia. To jest niesamowite. Słuchanie Bożego głosu. I takie pytanie może kolejne. Skąd wiemy, że Bóg chce do nas mówić? Myślałem o tym i Tak patrząc na to, co czytamy w Słowie Bożym, widzimy to już od Edenu, od samego początku, że Bóg jest Bogiem, który się komunikuje. Bóg jest Bogiem, który przemawia. Bóg jest Bogiem, który mówi do Adama, potem do Abrahama, tak? Mówi do Noego, mówi do Mojżesza, mówi do Natana, mówi do Ezechiela, do Jeremiasza, do Izajasza, mówi do apostołów, mówi do Korneliusza w Nowym Testamencie, tak? Mówi do Jana, mówi do Pawła. Tak jak Bóg mówił do tych wszystkich ludzi, tak chce mówić do nas. Super to jest. W ogóle w Biblii nigdy nie spotykamy się z taką treścią, że Bóg przestanie mówić. Ale spotykamy się z treścią, że jest niezmienny. Wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Nasz Pan, Jezus Chrystus. Tak jak przemawiał, tak chce przemawiać. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27 werset mówi tak. Pan Jezus mówi tak. O nas. Owce moje słuchają mojego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Jak moglibyśmy iść za Bożym głosem, gdyby ten nie wybrzmiewał? Jak moglibyśmy iść za Jego głosem, gdyby nie wybrzmiewał? Nie? W Ewangelii Mateusza 4,4, bardzo łatwo zapamiętać, słuchajcie, same czwórki. Mateusza 4,4, czytamy tak. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Czasami jest to tłumaczone pochodzącym z ust Boga, ale tam jest czas teraźniejszy. Wychodzącym. Nie tylko tym, co Bóg już powiedział, ale tym, co wciąż mówi. Dlatego, że Bóg jest tym, który mówił i wciąż przemawia. I chciałbym dzisiaj z wami przejść przez głównie jedną historię ze Starego Testamentu. Historię, która wydaje mi się, że jest jedną z dziwniejszych historii zapisanych w Biblii. Przyglądniemy się tej historii pewnemu prorokowi, który dostał słowo od Pana, który słyszał Boga, który coś w związku z tym robił. I później po omówieniu tej historii będę chciał się podzielić jeszcze takimi trzema pułapkami w temacie słuchania Bożego głosu w naszym życiu. I później będziemy się modlić i będzie super. Historia jedna z dziwniejszych w moim odczuciu. Możecie się nie zgodzić, ale zobaczymy po przeczytaniu. Jest zapisana w Pierwszej Królewskiej w 13 rozdziale. I będziemy sobie tak czytać po kolei. Najpierw przeczytamy pierwsze 10 wersetów. Mamy to przygotowane na slajdzie, więc możecie ze mną śledzić. Pierwsza Królewska, 13, od pierwszego wersetu. Wtedy zaś na słowo Pana przyszedł z Judy do Betel pewien mąż Boży i zjawił się akurat wtedy, gdy Jeroboam, czyli król, stał przy ołtarzu, gotów złożyć ofiarę. Mąż Boży na słowo Pana zawołał w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn o imieniu Jozjasz. On na tobie położy trupem kapłanów świątynek, składających na tobie ofiary i spalą na tobie ludzkie kości. Jednocześnie mąż Boży zapowiedział, oto znak, który ogłasza Pan. Ołtarz ten rozpadnie się i rozsypie się zebrany na nim popiół. Gdy król Jeroboam usłyszał tę wypowiedź męża Bożego skierowaną do ołtarza w Betel, wyciągnął ku niemu rękę znad ołtarza i rozkazał, schwytajcie go. Wtedy jego wyciągnięta ręka zdrętwiała i nie był w stanie opuścić jej ku sobie. Ołtarz zaś rozpadł się i rozsypał się jego popiół zgodnie ze znakiem, który na słowo Pana zapowiedział mąż Boży. Król wówczas odezwał się do męża Bożego. Przebłagaj, proszę, oblicze Pana, twojego Boga i módl się za mnie, abym mógł opuścić rękę ku sobie. I mąż Boży przebłagał oblicze Pana. Ręka, która odzyskała sprawność, była jak poprzednio. Wtedy król przemówił do męża Bożego. Chodź ze mną do domu. Posilisz się, a ja dam ci podarunek. Mąż Boży odpowiedział jednak królowi. Choćbyś mi obiecał połowę swojego domu, nie pójdę z tobą. Nie spożyję chleba, ani nie napiję się wody w tym miejscu, bo tak przykazano mi w słowie Pana. Nie spożyjesz tam chleba, nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą Po tych słowach mąż Boży odszedł inną drogą niż ta, którą przyszedł do Betel. Długi tekst. Przeczytamy więcej za chwilkę. Dobra? Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przyglądali się razem temu prorokowi i wyciągali wnioski w związku z tym, że to jest święty tekst, który ma też dziś nas czegoś nauczyć. I wierzę, że będziemy mogli tak zobaczyć, co z tego wypływa. Oczywiście nie poruszę wszystkiego, nie powiem wszystkiego, zawsze można powiedzieć więcej, ale chciałbym, żebyśmy się tak troszkę próbowali utożsamić z tym prorokiem i zobaczyć, jak to jest w naszym życiu, jak to było w jego i jak to jest w naszym. Kilka refleksji na początku. Dziwne jest trochę to, że prorok idzie i prorokuje do ołtarza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Takie dziwne. Tak sobie wyobraziłem, wiecie, w naszych czasach, że przychodzi ktoś do zboru i mówi sceno, coś tam. I myślę, to byłoby mega dziwne. No ale Pan Bóg tak go prowadził i taką treść miał przekazać i król to zrozumiał, co on mówił. Tak? To miała być przestroga dla króla. Mam pytanie. Dlaczego prorok miał śmiałość powiedzieć takie trudne słowo królowi? Dlaczego? Super. Dziękuję za to. Jak kocham interakcję, pytanie, kocham, kiedy razem myślimy, razem dochodzimy do wniosków. Dlatego miał śmiałość powiedzieć królowi trudne słowo, ponieważ odebrał słowo od Boga do króla. Tak? Do króla. A później w tej historii król zaprasza go do domu. I dlaczego prorok miał śmiałość odmówić królowi? Dlatego, że prorok usłyszał słowo nie tylko do króla, ale usłyszał też słowo od Boga do niego samego. Tak? Do niego samego. Bóg mu powiedział, nie wrócisz tą samą drogą do domu i nie zjesz nic tego dnia. Nie napijesz się tego dnia. Więc prorok widział, że Bóg mówi do kogoś przez niego i mówi do niego samego. I chciałbym się zastanowić, jaki wniosek z tego wypływa dla nas dzisiaj. Bądź otwarty na to, żeby Bóg mógł mówić do ciebie w twoim indywidualnym czasie. I bądź otwarty na to, żeby Bóg mógł mówić przez ciebie do życia drugiego człowieka. Do twojego współpracownika, do kogoś, z kim spotykasz się może w szkole, może na studiach, może po prostu, nie wiem, gdzieś spotkasz w autobusie i zaczniecie rozmawiać. Bądź gotów, bo Bóg nie chce tylko błogosławić nas, ale Bóg chce błogosławić przez nas. Bóg chce mówić do nas i chce mówić przez nas. Dalej widzimy, że Bóg potwierdza swoje słowo cudami. Tak? Ten ołtarz tam się rozwala, ten popiół leci. Ta ręka zostaje uzdrowiona. Tak, tam są dziwne rzeczy, ale one pokazują, że Bóg potwierdza swoje słowo. I też bądźmy ludźmi, którzy szukają Bożego głosu i weryfikują to, czy to Bóg. Pytają o potwierdzenia, bo Bóg staje za swoim słowem. Kiedy coś do ciebie mówi raz, najprawdopodobniej potwierdzi ci to kolejny raz. Zwłaszcza jeśli to będą duże rzeczy odnośnie twojego życia. I ktoś by mógł powiedzieć, ale dziwne to słowo, które dostał prorok do siebie samego. Czemu on nie mógł wrócić do domu tą samą drogą? Nie? Czemu nie mógł wrócić do domu tą samą drogą? Czemu nie mógł nic wypić tego dnia? Czemu nie mógł nic zjeść? No dziwne, nie rozumiem. No o co chodzi? W ogóle jakie głupie, co jest? Nie? Słuchajcie, nasz rozum nie musi być ramą dla Bożych słów. Nasz rozum nie musi być ramą dla Bożych słów. Myślę sobie o Marii, która usłyszała, urodzisz syna. To się nie mogło zmieścić w jej głowie, ale powiedziała, dobrze. Nie? Mam taki fajny obrazek na następnym slajdzie. Co jeśli nasze pojmowanie rzeczywistości, nasz umysł, nasza pojemność, to jest tylko ta ramka na środku, a Bóg ma szeroki obraz, który maluje. Nie? Nie wiemy, dlaczego ten prorok nie mógł wrócić tą samą drogą do domu, nie mógł jeść, nie mógł pić. Ale może był w tym jakiś sens. Może był w tym jakiś cel? Podejrzewam, że tak, dlatego że Bóg ma szerszy obraz, którego my możemy czasem nie rozumieć. Ten prorok nie tłumaczy tego dlaczego. Wystarcza mu to, że Bóg to powiedział. Czy wystarcza ci to, że Bóg do ciebie coś powiedział, żeby to zrobić? Czy musisz po prostu to totalnie móc objąć rozumem? Nie, nie, nie. Nasz rozum nie musi być ramą dla Bożych słów. Ale cudowne jest to, że Bóg nas wciąga w swoje plany. I myślę sobie, że jeśli mogę zobaczyć to, co jest w środku tej ramki, to chcę się tym cieszyć, bo to pochodzi od Boga. Bo Bóg mnie wciąga w coś, co jest wieczne, co jest niesamowite. Jeśli Bóg coś do ciebie mówi, bądź temu wierny, nawet jeśli nie rozumiesz. Czytamy dalej. Poproszę kolejny slajd. W Betel zaś mieszkał pewien prorok. Inny prorok. Był on już starcem. Przyszli do niego jego synowie i powiedzieli mu, czego dokonał mąż Boży w Betel. Przytoczyli mu też słowa, które wygłosił do króla. Wówczas ojciec zapytał, którą drogą poszedł? Jego synowie pokazali mu drogę, którą odszedł przybyły z Judy mąż Boży. Osiodłajcie mi osła, polecił swoim synom. A gdy to uczynił, dosiadł go i pojechał za mężem Bożym. Spotkał go siedzącego pod dębem. Czy ty jesteś tym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? Zapytał. Tak, to ja, usłyszał odpowiedź. Ciekawa myśl, która się kryje w tym tekście. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tam, gdzie był król, był też prorok. A Bóg zdecydował się posłać kogoś zupełnie z innego rejonu, żeby przyjść i przynieść słowo do tego króla. I też jakie wnioski moglibyśmy wyciągnąć z tej obserwacji? Ja wyciągam na przykład taką, że chcę być gotowy do tego, żeby Bóg mnie zawsze używał w miejscu, w którym jestem. Żeby nie musiał posłać kogoś z zewnątrz. A jeśli pośle kogoś z zewnątrz, to chcę się cieszyć, że Bóg przemawia. Nawet jeśli robi to w miejscu, w którym ja powinienem być używany i nie robi to przez moje usta, ale przez usta kogoś innego. Jeśli Boży głos wybrzmiewa, cieszmy się tym, niezależnie z których ust. Jeśli jesteś w pracy i czujesz, że ty masz głosić Ewangelię komuś i usłyszysz, że ktoś inny mu głosi, to nie miej takiego wyrzutu, że ty tego nie robiłeś, tylko uciesz się, że Bóg doszedł do tego człowieka ze swoją treścią. Słuchajcie, czytamy dalej. Chodź ze mną do domu. To mówi ten starszy prorok. Chodź ze mną do domu. Zaprosił. Posilisz się chlebem. Zobaczcie, że to jest synonimiczna sytuacja do tej, która była przed chwilą. Nie? Pamiętacie? Król powiedział, chodź do mnie do domu, dam ci jeść, pić, może jakiś jeszcze prezent. I prorok mu powiedział, nie, nie mogę. Bóg mi powiedział, że nie mogę tego zrobić, więc nie idę. Nie? I teraz jakiś prorok, starszy prorok mówi, chodź do mnie do domu, posilisz się chlebem. Ciekawe, jak mu odpowie ten młody prorok. Tak, zobaczmy. Młody prorok mówi tak. Lecz w odpowiedzi usłyszał. Nie mogę zawrócić ani pójść z tobą. Nie zjem chleba i nie napiję się z tobą wody w tym miejscu, bo tak mi powiedział Pan w swoim słowie. Nie zjesz tam chleba, nie napijesz się wody i nie wrócisz tą samą drogą. Pamięta, co Bóg mu powiedział. Moglibyśmy powiedzieć, jest wierny Bożemu Słowu. Wierny Bożemu Słowu. Super. Mega. Tak? Okej. Czytamy dalej. 18 werset. Lecz starzec przekonywał. Ja także jestem prorokiem, jak ty. I anioł przemówił do mnie w słowie Pana. Zawróć go z drogi. Przyprowadź z sobą do domu. Niech się u ciebie posili i napije. W ten sposób go okłamał. Ile razy to czytam, mam taką irytację w sobie. Nie wiem, czy wy też to czujecie. O co chodzi w ogóle? Co się dzieje w tym tekście? Co to jest za historia? A ona jeszcze się nie skończyła. Co jest w ogóle? Mam jakiegoś proroka Pana, który to jest prawdziwy prorok od Boga, ten stary też. Tak? I on mówi do tego młodego, wiesz co? Wrac, idź do mnie do domu. Mi powiedział to Bóg. I czytamy, wprost jest powiedziane, i tak go okłamał. Tak go okłamał. Co się dzieje? Wniosek. Nie każde zdanie ubrane w duchowy język jest słowem od Boga. Nie każde zdanie ubrane w duchowy język jest słowem od Boga. Nie każde Bóg mi powiedział oznacza, że Bóg przemówił. Wiecie, słyszałem ileś razy, jak chłopak mówił do dziewczyny, wiecie co? Coś, czego nie można powiedzieć. Bóg mi powiedział, że będziesz moją żoną. Jak ktoś takie coś słyszy od Boga, nie musi tego powiedzieć, żeby to się stało, jeśli to jest prawda. Nie można takich rzeczy mówić. Słyszałem wiele takich historii. Nie znam żadnego małżeństwa, które by z tego wyszło. Nie znam, naprawdę. Jeśli wy macie takie, to podzielcie się ze mną tym po nabożeństwie. Chętnie będę znał taką historię. Słyszałem, jak ktoś docierało do mnie informacje na temat mojego życia, że Bóg że komuś coś Bóg powiedział na temat mojego życia, co wiedziałem, że jest kłamstwem. Bo tak ktoś interpretował to, co słyszał. To, co może miał w swojej głowie. To, jakie miał może po prostu myśli, wrażenia. Nie? Duchowo brzmiące kłamstwo dalej jest kłamstwem. Ale dziwna historia. Gdzie widzimy, że kiedyś ludzie potrafili kłamać. Nawet w imieniu Boga. W drugim Piotra, w drugim rozdziale, pierwszym wersecie czytamy, że w sumie w Kościele też tak może być. Wiecie, my też możemy się w dzisiejszych czasach spotkać z tym, że ktoś powie nam nieprawdę. Że nas okłamie. I nawet może to być gdzieś zabarwione treścią, że no to chyba Bóg, tak wiesz, tak to chyba Bóg. Nie? Czytamy drugi Piotra, drugi rozdział. Nie mam tego na slajdach, ale chciałbym przeczytać. Pośród ludu jednak zdarzali się również fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbować wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę. Może być tak, że nawet my usłyszymy jakieś kłamstwa, które będą oplecione w duchowy język. Galacjan 1, rozdział 8, werset. Czytamy, choćby nawet anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, nie słuchajcie. Tak? Nawet anioł z nieba. Zobaczcie, w tej historii ten prorok mówi, miałem wizytację anielską. On mi powiedział, chodź do mojego domu. Chodź do mojego domu, zjesz, wypijesz, będzie dobrze. Okej. Popatrzmy na 19 werset. Co się dzieje dalej? Mąż Boży, tak, tamten go okłamał i czytamy dalej tak. Mąż Boży zawrócił z nim zatem. Spożył chleb w jego domu i napił się wody. Przed chwilą powiedział, że nie może. Ten mu powiedział, ale wiesz co, Bóg mi powiedział, że możesz? I ten człowiek co zrobił? Okej. Totalnie. Jeśli ktoś ci powie, że Bóg mu mówi coś na temat twojego życia, a ty wiesz, że Bóg do ciebie mówi coś innego, rozsądzaj. Nie idź za tym od razu. Nie podejmujemy jakichś zmian, innych kierunków, szybko, pod wpływem jakiejś jednej informacji. Nie. Ważna zasada. Słuchajcie, w całym naszym życiu, w wędrówce z Panem. Poproszę kolejny slajd. Rozsądzamy to, co Bóg mówi poprzez to, co już powiedział. Rozsądzamy to, co Bóg mówi poprzez to, co już powiedział. Ale musimy wiedzieć, co powiedział. Skąd wiedzieć, co powiedział? Nie? Skąd wiedzieć, co powiedział? Potrzebujemy być ludźmi zakochanymi w Słowie. Ludźmi, którzy trwają w Słowie. Ludźmi, którzy, jak mówi Kolosan 3,16, są pełni, obficie Słowa Chrystusowego. Potrzebujemy tego żeby umieć rozeznać, co Bóg mówi. Wiecie, potrzebujemy filtra dla naszych odczuć, bo możesz mieć jakieś takie nawet odczucie czasami i ono może być dobre i Duch Święty może w tym być i prowadzić cię w jakąś stronę, ale może być też odczucie, które będzie dziwne. Potrzebujesz filtra dla swoich odczuć. Słyszałem różne historie. Choćbyś nie wiem jak interpretował, że Duch Święty wzywa cię do tego, żeby ukraść auto i dać je do kościoła, to nie jest Boży głos. To nie jest Boży głos, tak? To nie jest Boży głos. Pamiętam kiedyś historię, ona jest dziwna. Jeden pastor mówił, że jak był młodym liderem w takiej charyzmatycznej wspólnocie katolickiej, byli na takim, wiecie, szalonym spotkaniu i on prowadził to spotkanie i podszedł do swojego współlidera i mówi, wiesz co, stary, czuję, że Bóg chce, żebym kopnął w tyłek tamtego gościa. Prawdziwa historia. Współlider mówi mu tak, wiesz co, no, to może to zrób. Poszedł, kopnął, wraca, taki trochę taki... I ten współlider pyta, no i jak, co się stało? No i ten mu mówi, wiesz co, czuję, że za lekko. I ten, i poszedł, i powtórzył, poprawił, tak? Potrzebujesz filtra dla swoich odczuć. Ta historia jest śmieszna i ta historia jest prawdziwa i ta historia jest straszna. Potrzebujemy filtra, jakim jest Boże Słowo, do naszych odczuć, do tego, co nam się wydaje, do tego, co może się pojawić w naszym sercu, myślach. Potrzebujemy. Widzimy taką potrzebę. Amen? Amen? Czy chcemy tylko, żeby inni filtrowali, ale my, to my się nigdy nie pomylimy, nie? My potrzebujemy. Każdy z nas. Każdy z nas. Więc ja myślę, że też czasami powiedziałem coś, a powinienem bardziej to przefiltrować. Myślę sobie, że kiedy Bóg daje mi słowo do drugiego człowieka, to ja też chcę to rozsądzać. I kiedy nawet bym miał powiedzieć komuś, wiesz co, czuję, że Bóg wzywa cię do tego, to chcę mu powiedzieć jednocześnie drugie zdanie. I drugim zdaniem będzie, rozsądź to. Zastanów się. A nie, że jeśli ja mówię, no to wiesz, to na pewno Bóg. Nie. Potrzebujemy rozsądzać. Potrzebujemy analizować to, co Bóg mówi. Bóg potwierdza. Bóg karmi nas swoim słowem. Bóg nigdy nie powie ci czegoś przeciw swojemu słowu. Potrzebujemy być ludźmi słowa. Hieronim, żyjący w IV wieku, jeden z ojców Kościoła, powiedział kiedyś takie zdanie. Nieznajomość słowa jest nieznajomością Chrystusa. Nieznajomość słowa jest nieznajomością Chrystusa. I myślałem o tym zdaniu. I myślę sobie, tak odnosząc to na przykład do mojego życia z Olą, z moją żoną. No byłoby dziwne, gdybym znał Olę, nie słysząc nigdy jej głosu, albo nie czytając, gdyby, nie wiem, mogła tylko pisać, nie czytając tego, co pisze, nie? Jak mógłbym powiedzieć, że ją znam, jeśli nie docierałyby do mnie jej myśli, jej informacje? Nie. Komunikujemy się słowami i Bóg daje nam swoją świętą treść w Biblii. I kiedy chcemy Go poznawać, to potrzebujemy być przesiąknięci słowem. Czytamy dalej. Pierwsza Królewska, 13 rozdział, od 20 wersetu. Młody prorok wszedł do domu starego. Tak? Lecz gdy siedzieli przy stole, Pan skierował swoje słowo do proroka, który zawrócił męża Bożego z drogi. Co? Dopiero ten kłamał, że widział anioła i że ma słowo, tak? Zawraca tego młodego proroka do domu i nagle siadają do stołu, jedzą i Bóg daje słowo staremu prorokowi, który przed chwilą kłamał. Ta historia jest dziwna. Czytamy dalej. Wykrzyknął on do przybiłego z Judy. Tak mówi Pan, ponieważ sprzeciwiłeś się temu, co polecił ci Pan, nie posłuchałeś nakazu, który dał ci Pan, twój Bóg. Zawróciłeś, spożyłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, o którym ci powiedział, nie spożyjesz tam chleba, ani nie napijesz się wody, to twoje zwłoki nie spoczną w grobie twoich ojców. Gdy więc spożył chleb I gdy już się napił wody, starzec kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi. I ten odszedł. W drodze jednak napadł go lew. Zagryzł go. Jego zwłoki leżały na drodze. Osioł i lew stały przy nich. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, że to jest jedna z dziwniejszych historii, jakie czytamy w Biblii. Taka jest moja opinia. Ta historia jest dziwna. Natomiast myślę sobie o tym, że my potrzebujemy też w nauczaniu, też w naszych spotkaniach, na nabożeństwach, na wykładach, potrzebujemy podejmować teksty, które są trudne ze względu na to, że i tak w domu każdy z nas potem czyta słowo i na te teksty się napotyka. Cudownie jest, kiedy przejdziemy przez jakieś dziwne fragmenty razem ze względu na to, że może wybrzmi jakaś Boża mądrość. Może ktoś coś wyjaśni. Kiedyś mega mądre zdanie usłyszałem od pastora Landona McDonalda. Gdyby w Biblii wszystko było jasne, nie potrzebowalibyśmy nauczycieli, urzędu nauczycieli. Nie potrzebowalibyśmy. Pismo jest trudną księgą w wielu miejscach. Ale Pan Bóg dał Kościół i możemy razem uczyć się, słuchać Jego głosu. Ale dziwna historia. Jaki był największy błąd młodego proroka? Co myślicie? Jaki był największy błąd młodego proroka? Jeszcze raz? Uległ. Mhm. Dokładnie. Uwierzył komuś bardziej niż temu, co Bóg do niego mówił, tak? Mhm. Tak. Nie trzymał się słowa od Pana. Zbłądził. Oczywiście, to jest dziwne, bo moglibyśmy powiedzieć, że dał się okłamać, tak? Dał się okłamać, ale uwierzył człowiekowi zamiast uwierzyć Bogu. I ja myślę sobie tak, przecież po tym jak usłyszał, że tamten prorok mówi do niego, wiesz co, ale anioł mi powiedział, że możesz przyjść do mojego domu. Przecież wtedy ten młody prorok mógłby powiedzieć, wiesz co, poczekaj, pomodlę się, stanę przed Panem, posłucham, czy rzeczywiście plany się zmieniły, czy nie. Nie widzimy tego. Widzimy, że Bóg czasami prowadzi w jakąś stronę. Widzimy to na przykładzie historii Abrahama i Izaaka. Bóg prowadzi w jakąś stronę i nagle mówi, skręcamy. Pan Bóg czasami objawia nam swoje plany w taki sposób, że coś się zmienia. Ale młody prorok w ogóle tak do tej sprawy nie podchodzi. On myśli sobie tak, nie mogę. No ale ja ci mówię, że możesz. A, dobra. No to okej, okay, nie? Gdyby stanął przed Panem, wierzę w to mocno, że Bóg powiedziałby mu, nie idź za głosem tego człowieka. Wracaj do domu, tak jak ci powiedziałem. On tego nie zrobił. Kiedy my słyszymy jakąś treść do naszego życia, stawajmy z nią przed Panem. Rozmawiajmy z Nim o naszym duchowym życiu, w ogóle o naszym życiu, bardziej niż z drugim człowiekiem. Bóg wie więcej niż drugi człowiek. To jest niesamowite. I Bóg jest lepszy niż drugi człowiek. To jest jakiś taki według mnie pierwszy błąd, że nie trzymał się słowa Pana. Nie? Ale też potem jak usłyszał, wiecie, że ten stary prorok dostaje słowo, że zrobiłeś źle. Wtedy też mnie zadziwia jego reakcja. Wtedy ten młody prorok kontynuuje jedzenie i picie. Tak jakby nie dotarło do niego, że mógł się pomylić. A przecież nasz Pan jest hojny w miłosierdzie. Gdyby ten człowiek ukląkł, powiedział, Boże, przepraszam. Boże, zrobiłem źle, poszedłem za głosem człowieka zamiast za Twoim głosem, chcę iść za Twoim głosem, wybacz mi, poprowadź mnie dalej. Bóg jest hojny w miłosierdzie, sercem skruszonym nie wzgardzisz, o Panie. Widzimy to na przykładzie tego króla chwilę wcześniej, że król postąpił źle i nagle pokutuje i mówi, nie, wołaj do Boga, żeby mi przebaczył. I to się dzieje. Gdyby ten młody prorok po tym, jak zgrzeszył, jak zrobił źle, przeprosił, zwrócił się do Boga, wierzę, że inaczej by się potoczyła ta historia dalej. Jaki jest wniosek dla nas z tego? Kiedy pójdziesz w złą stronę, kiedy zgrzeszysz, kiedy zrobisz coś, co jest, wiesz, że jawnie złe, przeciw Bożemu głosowi, padaj na kolana, spotykaj się z Twoim dobrym Bogiem, z Twoim dobrym Ojcem, który Cię kocha, który nie chce dla Ciebie nigdy niczego złego, ale który chce Cię podnieść i poprowadzić dalej. Bądźmy ludźmi, którzy kierują się do Boga i którzy umieją przyznać się do swoich błędów. Dostanę na to amena? Amen. Amen. Pismo mówi o tym, że wiele historii jest dla nas przykładem, ale wiele historii jest też dla nas przestrogą. Ta historia jest jedną z tych drugich. Jest dla nas przestrogą. Wniosek, który tutaj wybrzmiał już od Moniki, dziękuję. Poproszę o kolejny slajd. Lepiej jest słuchać Boga niż człowieka. Lepiej jest słuchać Boga niż człowieka. To widzimy też w Dziejach Apostolskich, jak Piotr na przykład jest złapany z apostołami, stają przed Wysoką Radą ludzi wierzących, faryzeuszy i oni mówią, nie możecie głosić Jezusa, a oni mówią wtedy właśnie to. Lepiej jest słuchać Boga niż człowieka. Jeśli Bóg cię w jakąś stronę kieruje, jeśli Bóg do ciebie coś mówi, to choćby nie wiem kto mówił ci, że jest inaczej, bądź wierny Bożemu głosowi. Tylko nie swoim odczuciom, tylko czemuś, co wiesz, że rzeczywiście Bóg do ciebie powiedział, Bóg cię o tym przekonywał, Bóg ci to potwierdzał. Jeśli rzeczywiście Bóg przemówił, idź za Jego głosem. Słuchajcie, przechodzimy do drugiego segmentu kazania. Chciałbym przejść do takich trzech pułapek na temat słuchania Bożego głosu. Dlatego, że Bóg chce do nas mówić. Widzimy to w Słowie bardzo, bardzo jasno. My też chcemy słuchać Jego głosu, bo kochamy Go, tak? Ale mogą się pojawić nasze dobre zachowania i złe zachowania. I wiecie, my jesteśmy w Kościele Zielonoświątkowym. Zawsze nasze modlitwy kierujemy do Boga. Kochamy z Nim rozmawiać. I nam się na przykład nie mieści w głowie, jak można byłoby kierować modlitwę do kogoś innego, nie? Więc jesteśmy na przykład przeciw czemuś takiemu, co nazywamy kultowi świętych. Nie? Kult świętych. Zgubisz klucze, nie modlisz się do jakiegoś człowieka, który kiedyś żył, żeby ci pomógł, tylko modlisz się do Boga, żeby ci pomógł, żeby ci wskazał. Jest to dla nas jasne, tak? Kierujemy nasze modlitwy do Pana. Natomiast myślałem o tym, że możemy być przeciw kultowi świętych, nie zgadzać się z tym, ale widzę w moim życiu, widziałem i opowiem wam zaraz historię, ale widzę też w naszym środowisku, że potrafimy czasami wpaść w taką pierwszą pułapkę, którą nazwałem kultem żyjących świętych. Że jak się pomodlę z tą osobą, to usłyszę Boży głos do mojego życia. Że jak się pomodlę z tą osobą, to się będzie działo. Jak się pomodlę z pastorem, to się wydarzy. Jak się pomodlę z liderem, jak się pomodlę z jakimś prorokiem, to na pewno usłyszę Boży głos. Potrafimy czasami tak myśleć. I Bóg używa innych ludzi. I to jest super, to jest Boża mądrość. Tak jest. Natomiast Bóg nie chce tylko, żebyśmy siadali do stołu, który jest u kogoś w domu, żeby nas nakarmić. Ale On chce, żebyśmy siadali też do naszego osobistego stołu razem z Nim. Kult żyjących świętych. Opowiem wam historię z mojego życia. Pamiętam, jak miałem 17 lat, byłem na obozie. I miałem takie pragnienie, że ja chcę usłyszeć słowo od Boga. I stwierdziłem, jak się pomodlę z tamtym liderem, to na pewno to się wydarzy. I czekałem do końca dnia. Wiecie, wszyscy już tam gdzieś poszli do pokoi i ten lider był na sali głównej i ja zostałem i ja podchodzę do niego i mówię, hej, chciałbym, żebyśmy się pomodlili razem. Pomodlisz się o mnie? I on mówi, no jasne. No dobry lider się modli z ludźmi, którzy przychodzą, nie? Mówi, pewnie. Nie? I ja tam, wiecie, już ten, modlimy się razem, on się modli, ja się modlę. To była niesamowita modlitwa i ona się w niesamowity sposób zakończyła. Nie zgadniecie, jak się zakończyła. Amen. Dobrej nocy. Tak mi ten lider powiedział. Amen. Dobrej nocy. Co? Jak on mógł mi tak powiedzieć? Ja chciałem słowo od Boga. Jak on mógł mi tak powiedzieć? Byłem taki, wiecie, zniesmaczony. Nie? Ale jeśli Bóg nie przemówił do niego, żeby przekazał do mnie słowo, to obecnie cieszę się, że nic nie powiedział. Nie chcesz przecież na przykład swojego życia budować na jakimś słowie, które nie było od Pana. Amen? No nie chcemy. Chcemy iść za Bożym głosem, a nie za ludzkim głosem. Nie? Smutna historia jest taka, że ten lider po iluś latach odpadł od wiary. Gdyby na przykład moje doświadczenia Boga, większość słów, które słyszałem na temat mojego życia, byłyby wypowiedziane tylko przez tego lidera, to potem, kiedy on odpadł od Boga, mógłbym mieć pewnie jakiś kryzys. Jakiś kryzys wiary, kryzys powołania. Ja myślę sobie, nie, 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 nie możemy budować naszych doświadczeń z Panem, tego, co On do nas mówi, tylko na jakimś innym człowieku, ale budujemy naszą wiarę i to, co On do nas mówi, na Nim samym. Amen? Na tym, co Pan mówi, na tym, co wypływa z treści Jego słowa. Druga pułapka. W temacie słuchania Bożego głosu. Usłyszałem. Kropka. Kropka. I tyle. Kiedy Bóg kieruje do nas swoje słowo, to nie kieruje go po to, żebyśmy się ucieszyli, że usłyszeliśmy Boga i tyle. Pomyślałem sobie o Józefie, który słyszy słowo od Pana, przekazane mu w śnie, że ma pakować dziecko i matkę i mają uciekać do Egiptu. Nie? Fascynuje mnie zawsze w tej historii, że Józef pakuje dziecko, jego rzeczy, matkę, jej rzeczy. Józef nie miał żadnych rzeczy. Poczytajcie. To jest ciekawe, bardzo ciekawe. Więc wyobrażam sobie tę historię, że Józef słyszy to i wstaje rano i mówi: Mario, przyśnił ci się jakiś anioł? Miałaś jakieś słowo od Boga w nocy? No nie miałam. A ja miałem, wiesz? Ja miałem. Fajnie, nie? Miałem. No a co ci ten anioł powiedział? No nie interesuj się. Powiedział mi. Super, że mi powiedział. No, będę się modlić, żeby jutro w śnie mi się objawiło dwóch aniołów. Fajnie. Będzie fajnie. Nie o to chodziło w tej historii. Żeby on się ucieszył, że Bóg do niego mówi. Nie o to chodziło w tej historii. Chodziło o to, żeby on spakował rzeczy dziecka. Dziecko. Rzeczy matki. Matkę. I żeby uciekali, bo tam było zagrożenie. Kiedy Bóg do ciebie mówi, żeby coś zrobić, nie pozwól sobie tylko zachwycić się tym, że usłyszałeś Boży głos, ale zrób coś z tym. Jeśli mówi ci, że masz komuś pomóc, to komuś pomóż. Jeśli będziesz szedł ulicą i zobaczysz kogoś, kto potrzebuje pomocy i będziesz czuł, że Duch Święty daje ci takie odczucie, że masz podejść, że masz zareagować na tę potrzebę, to nie myśl, o, teraz mi Bóg mówi to, a ciekawe, co powie mi w domu. Tylko idź i pomóż. Bądźmy ludźmi czynu, którzy robią coś dlatego, że Bóg przemówił. Będziemy takimi ludźmi? Amen? Amen? Okej. Trzecia pułapka. Brukselka na talerzu. Ktoś nie lubi brukselki? Tak, niektórzy bardzo nisko podnieśli, ale widziałem wasze ręce. Pół kościoła. Pół kościoła. Wybrałem brukselkę, bo stwierdziłem, że to jest takie popularne, że ludzie nie lubią brukselki. Ja nienawidziłem kiedyś brukselki. Naprawdę, musiałem się nawrócić z tego. Ale się nawróciłem, już lubię. Pół kościoła nie lubi brukselki. A niech to będzie przykład czegoś, czego nie lubimy. Bóg zastawia stół. Bóg kieruje do ciebie swoje słowo i na talerzu daje ci konkretne rzeczy. Może są tam frytki, może jest tam ryż, może jest tam coś, co lubisz bardzo, a może jest tam też brukselka, której nie lubisz. Czy zjesz? Czy nie? Czy będziesz cieszył się tym, że Bóg daje ci pokarm tylko wtedy, kiedy on ci będzie smakować, czy nie? Wiecie, my potrafimy czytać Biblię i cieszyć się tym, że wiecie, na przykład skupiamy się i cieszymy się, czytając o cudach, tak? To nas tak podnosi i chcemy, tak? Ale jak już są urodowody? A co jeśli Bóg chce cię nakarmić przez przeczytanie rodowodu? W tym roku wygłosiłem jedno kazanie z rodowodu na chacie i uważam, że to był piękny czas. Niektórzy kiwają mi głową. Cieszę się. Może kiedyś wygłosimy tutaj. Zobaczymy. A co jeśli Bóg chce powiedzieć do ciebie coś, co będzie zmuszało cię do konkretnych postaw, które nie będą łatwe? Co jeśli będzie mówić do ciebie o dobroczynności, która nie jest naturalną dla ciebie? Co jeśli będzie mówić do ciebie o poście, a nigdy nie pościłeś? O hojności, a tak naprawdę, nie wiem, może jesteś taki bardzo przywiązany do tego, co masz i to jest ciężki temat dla ciebie. Wiem, wolelibyśmy pewnie posłuchać o cudach, o tym, że Bóg będzie nas używał, że będzie robił większe rzeczy niż Jezus chodzący po ziemi. Niektóre rzeczy łatwo się słucha, ale Bóg daje nam pokarm, który jest cudowny i który jest nam potrzebny, chociaż czasami jest dla nas może jak ta brukselka. Jak ta brukselka. Może będziesz czytał rodowód w ogóle i nie będziesz skipował, przeskoczysz dalej, tylko może przez ten rodowód Bóg do ciebie przemówi, na przykład na temat tego, że jesteśmy włączeni w wiarę pokoleń, w coś niesamowitego, co trwa od tysięcy lat. I uderzy cię to i zachwycisz się tym. Może. Nie traktuj stołu pańskiego jak stołu szwedzkiego. Ewangelia Mateusza, czytaliśmy na początku, 4:4. Tam czytamy, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem. Każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Nawet rodowodem. Może słyszałeś Boży głos wiele razy w swoim życiu. Może czytałeś Biblię wielokrotnie i wiedziałeś, że po prostu ten tekst ożywa dla ciebie, że jest Bożą treścią dla twojego życia w danym czasie. Może słyszałeś Boga, nie wiem, w śnie. Może słyszałeś jakieś proroctwo i wiedziałeś, że Bóg do ciebie po prostu mówi o tym. Może masz masę takich doświadczeń w życiu. Wierzę, że tak. Myślę, że jakbyśmy porozmawiali, to mielibyśmy wiele świadectw tego, że Bóg mówi do nas. Mamy te doświadczenia w Kościele. Wierzę, że Bóg chce nas wezwać dzisiaj do tego, żeby chcieć słuchać jeszcze bardziej. Żeby otworzyć swoje uszy jeszcze bardziej. Żeby słuchać Go i robić coś z tym, co On mówi. A może jesteś osobą, która nigdy nie miała takiego doświadczenia jeszcze. Że słyszałeś o tym, że Bóg mówi, ale nigdy do ciebie tego taki głos jakiś nie dotarł albo odczucie. Chcę ci powiedzieć, cieszę się, że jesteś tutaj. Może jesteś jak mały Samuel, który był w mega dobrym miejscu. Który był w świątyni, gdzie kochano Pana, uwielbiano Pana, ale jeszcze nie usłyszał Bożego głosu. Natomiast przyszedł czas, w którym Samuel usłyszał. I wierzę, że ten czas jest przed tobą, kiedy Bóg będzie do ciebie mówić, kiedy będzie odpowiadać na twoją modlitwę, na twoje słuchanie, na twoje powiedzenie: Panie, jestem, słucham, tak jak Samuel. Poprosiłbym tutaj już zespół. Wiem, że sporo treści, wiem, że dosyć ciekawa historia. Nie wiem, czy wspominacie kazanie, że słyszeliście kazanie na podstawie tej historii. Ja chyba nie. Ja chyba nie. Ale to jest Boże Słowo, przez które też Bóg chce nas czegoś uczyć. Powstańmy, zaraz się będziemy modlić. Bóg chce mówić do twojego i do mojego życia. Czasami będzie mówić do nas o dużych rzeczach. O zmianie kierunku w życiu, o zmianie pracy, o wejściu w związek, o zaangażowaniu się, nie wiem, w jakąś służbę. O różnych rzeczach Bóg będzie mógł do nas mówić, które będą duże. Ale czasami On jest zainteresowany tym, żeby powiedzieć do nas coś małego. Coś małego. Po prostu coś zrób. Pytanie, czy słuchamy, czy chcemy słuchać. Przypomina mi się teraz jedna historia. Poza pracą w kościele uczę śpiewu. I zazwyczaj jak jadę na zajęcia, które prowadzę, modlę się o moich uczniów. Jadę w aucie i modlę się o moich uczniów. I pamiętam, jechałem kiedyś na te zajęcia i stoję przed Bogiem i mówię: Boże, błogosław Maćka, błogosław Biankę, błogosław tam innych. I w końcu modlę się każdego po kolei i modlę się o Amelkę. I pamiętam, mówię: Boże, modlę się, żeby się rozwijała wokalnie, ale w tych modlitwach zawsze modlę się o coś więcej. Modlę się o to, żeby nie tylko się te dzieciaki rozwijały wokalnie, ale żeby Bóg dał mi możliwość powiedzieć coś o Nim, żeby przybliżyć serce tych ludzi, których spotkam, do Niego samego, dlatego że to jest moje ważniejsze zadanie w życiu. I pamiętam, modliłem się o Amelkę i błogosławię ją i modlę się i czuję, jak Duch Święty mówi mi: Łukasz, dziś będziecie rozmawiać o modlitwie. Usłyszałem to i myślę: okej, zobaczymy. Potem prowadziłem te zajęcie, przyszła Amelka. Zobaczyłem jakiś trud na jej twarzy, zaczęliśmy rozmawiać, że była jakaś trudna sytuacja w szkole. I już chcę przechodzić do zajęć, do śpiewu. I ona mówi do mnie tak: Łukasz, A jak ty się modlisz? Za nie mówiłem. Byłem taki, byłem. Patrzyłem w ziemię. I zacząłem z nią rozmawiać. I powiedziałem jej: Amela, modliłem się o ciebie, kiedy tu jechałem. Modliłem się o ciebie i miałem takie odczucie, które już w moim życiu odbieram jako informację, którą Bóg się ze mną dzieli, że Bóg chciał mi powiedzieć coś, że będziemy dzisiaj rozmawiać o modlitwie. Ona słuchała tak. Zaczęliśmy rozmawiać. Wiecie, i kiedy Bóg ci coś powie i potem to się dzieje, to ty stajesz w sytuacji, kiedy możesz coś z tym zrobić, a możesz nie. Więc ja mogłem usłyszeć pytanie: jak ty się modlisz? I mogłem powiedzieć: wiesz co, normalnie śpiewamy. Mogłem tak zrobić. Po prostu. Ale wiedziałem, że Bóg do mnie powiedział coś. Coś małego. To nie była wielka życiowa decyzja. Coś małego. I poszedłem za tym, zaczęliśmy rozmawiać. I wiem, że ta dziewczyna modli się swoimi słowami. Wiem, że ta dziewczyna kieruje swoje myśli do nieba. Wiem, że mogłem też wywrzeć wpływ na jej duchowość, ze względu na to, że Bóg nie bez powodu połączył mnie z nią. Bóg będzie mówić do ciebie czasami o rzeczach wielkich, a czasami o rzeczach małych. Rób to, co Bóg do ciebie mówi. Amen. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Za chwilę zaśpiewamy, może będziemy mieć troszkę więcej takiego czasu, żeby jeszcze pomyśleć o tych myślach. Ale chciałbym, żebyśmy stanęli w tej modlitwie razem, prosząc Boga, aby otwierał jeszcze bardziej nasze uszy. Żebyśmy mogli naprawdę być ludźmi przesiąkniętymi Jego słowem, Jego informacją, które do nas docierają. Chcemy słyszeć Jego głos, prawda? Amen. Słuchajcie, zawołajmy razem po zielonoświątkowemu na głos. Tatusiu, chcemy Ciebie słuchać. Tatusiu nasz, dziękujemy Ci za to, że jesteś bliski, że nas kochasz, że nas widzisz, że nas błogosławisz i prowadzisz, Boże. Ja dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty tak bardzo w swoim słowie wyrażasz to, że jesteś Bogiem relacji, że jesteś Bogiem, który chce mieć kontakt z każdym z nas, że Ty nie przeoczysz żadnego z nas, Boże, ale Ty widzisz naszą codzienność, Ty widzisz każdy nasz dzień, Ty widzisz każdą naszą noc i Ty chcesz mówić do nas na różne sposoby, Boże, i w snach, i w jakichś wizjach, i w jakichś odczuciach, i przez swoje słowo, i przez słowo prorocze. Dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś tym, który jest obecny blisko nas. Duchu Święty, chcemy naprawdę iść za Twoim głosem. Wiemy, że Ty masz wprowadzać nas we wszelką prawdę. Wiemy, że Ty, kiedy będziemy nawet prowadzeni przez sądy, jakieś dziwne miejsca, Ty dasz nam słowa, bo Ty będziesz do nas mówić. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś blisko każdego z nas, że mieszkasz w sercu każdej nowonarodzonej osoby. Dziękujemy Ci, Panie. Chcemy z Tobą iść przez życie. Chcemy słuchać Twoich słów. Chcemy słyszeć Twój ciepły głos i za Nim podążać. Hallelujah.